Doktor Agnieszka Kozak jest psychoterapeutką, trenerką, uczy biznes, rodziców, robi mnóstwo wartościowych rzeczy. Pisze także bestsellerowe poradniki i bajki terapeutyczne dla dorosłych. Między innymi Uwięzieni w słowach rodziców, Dogadać się z nastolatkiem, a jej najnowsza książka nosi tytuł Nastolatek potrzebuje wsparcia. Serię o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży kończymy naszą rozmową pomocową dla rodziców. Wierzę, że nam się wszystkim przyda. Mnóstwo rzeczy w Twoim zawodowym dossier, od psychoterapii, bycia też psycholożką, trenerką, dla biznesu, dla rodziców, studenci. Ale mam wrażenie, że gdzieś tam tak blisko serca to te dzieci i nastolatki. Czy mylne? To moje wrażenie.
Tak, generalnie teraz najbliżej mi do nastolatków. Ja w ogóle mam taką swoją zajawkę, mówiąc językiem nastolatków, ale tak naprawdę marzenie, że kiedyś stworzę takie miejsce, w którym rodzic będzie mógł przyjechać z nastolatkiem, który ma trudności i dostanie pełną obsługę. Dostanie psychiatrę, psychologa, dostanie diagnostykę, dostanie warsztaty, czyli dostanie całe spektrum wsparcia, które przede wszystkim pomoże mu być po stronie swojego dziecka, bo w tej chwili mamy, wiesz, taki rozjazd, że albo zajmujemy się nastolatkami, albo zajmujemy się dorosłym. W tej historii trudności nastolatka my bardzo potrzebujemy zająć się całym systemem, czyli całą rodziną.
Gdyby takie miejsce było już dzisiaj, jadę. Jestem dokładnie w tym miejscu, o którym mówisz, że jest bardzo trudno znaleźć nawet nie to, że kompleksową opiekę, ale tak naprawdę w ogóle zrozumieć, co jest potrzebne. Dzisiaj się spotkałyśmy z Agnieszką, żeby dać trochę wsparcia nam, rodzicom, i trochę opowiedzieć, co jest ważne właśnie dla nas, chyba żebyśmy wiedzieli lepiej trochę, co w tych dzieciakach siedzi, ale też co my możemy zrobić lepiej. Takim pierwszym hasłem, które mi przychodzi do głowy, jak myślę o tym, co ty robisz, to jest słowo. Że to słowo rodzica potrafi być zupełnie niezamierzenie ogromnym ciężarem, w zasadzie sztyletem, który trudno jest wyjąć, albo będzie tam siedział ten sztylet, aż ta osoba będzie dorosła i później będzie to załatwiała na terapii wieloletniej czasami i wyciągała powoli ten sztylet boleśnie. Co zrobić, żeby tych sztyletów nie wbijać dzieciom?
Szalenie mnie porusza to, co mówisz, bo ja bym jeszcze powiedziała, że słowa leczą lub kaleczą. Tak naprawdę, żeby tych sztyletów nie wkładać, to my potrzebujemy sobie uświadomić, że słowo ma moc i że słowo, które jest wypowiadane, ono staje się czynem. To, co też jest ważne i chcę na początku powiedzieć, że to, że my słowami stwarzamy tożsamość, czyli to, co ja mówię do mojego dziecka, jest tym, w co ono zaczyna wierzyć, że takie jest, czyli słowami ubieramy w tożsamość. Jak pytasz, co zrobić, żeby nie kaleczyć, to zostanę w tej metaforze, bo ona jest naprawdę piękna, to powiedziałabym samemu pozwolić opatrzyć swoje rany. Bo to, co my robimy jako dorośli, to, co ja obserwuję pracując z dorosłymi, to to, że my no właśnie sami pokaleczeni nawet nie wiemy, że kaleczymy, ponieważ jestem ostatnią osobą, która w jakikolwiek sposób osądzałaby jakiegokolwiek rodzica w tym kraju za to, co robi. Moje doświadczenia pracy terapeutycznej pokazują, że my naprawdę niesiemy w sobie głębokie rany, których nigdy nie opatrzyliśmy, którymi się nigdy nie zajęliśmy, a które bardzo bolą. I w tym bólu po prostu krzywdzimy.
To znaczy, że każdy, kto jest albo pragnie być rodzicem, powinien takie spotkanie terapeutyczne zaliczyć w razie czego, a może później nawet tam zostać w idealnym stanie?
Tak. Nawet ja tak od wielu miesięcy to powtarzam, że w Polsce psychoterapia, uwaga, użyję słowa, powinna być na NFZ od 17 roku życia, ale nie dlatego, że coś z nami nie tak, tak, tylko dlatego, że my wyrośliśmy właśnie w tych słowach, które nas uczyły, że nie jesteśmy wystarczający, że nie zasługujemy, że coś robimy za mało, że coś robimy niewłaściwie. Nas też nie pytano o zdanie. Jesteśmy pokoleniem, które było nieuwzględniane przez dorosłych. Jesteśmy pokoleniem, które słyszało: dzieci i ryby głosu nie mają, ojciec wie lepiej, nie dyskutuj. W związku z tym z jednej strony nam zabrano nasz taki wewnętrzny głos, którego my moglibyśmy słuchać i który jest tak naprawdę najlepszym podpowiadaczem, bo zarówno ja, jak i ty jesteśmy ekspertkami w zakresie swojego życia, a nauczono nas, że mamy słuchać jakichś dorosłych i jakichś zewnętrznych głosów, które pod przykrywką dbania o nas tak naprawdę dbały o siebie, bo potem uwewnętrznione głosy To są głosy typu, żebym nie przeniósł wstydu, żebym nie zrobił czegoś niewłaściwego. Ja zawsze zadaję pytanie, ale niewłaściwego dla kogo? Komu mam nie robić kłopotu? I teraz zobacz, my nauczyliśmy się nie robić kłopotu naszym rodzicom, no ale potem te fale przekazujemy naszym dzieciom. Żebym nie musiał się za ciebie wstydzić. Ja dzisiaj widziałam na Instagramie młodą dziewczynę, 17-letnią, która robi to z perspektywy nastolatka, czyli pokazuje dialogi, jakie prowadzi z rodzicem od strony dziecka. I pokazała kapitalną rzecz. Matka idzie z córką do przebieralni i mówi, wybierz co chcesz, ale wiesz, w tej bluzce wyglądałaś lepiej. Jak ty się pokażesz w tym? I tak dalej, i tak dalej. Czyli my jesteśmy w ogóle sami wychowani w języku poprawiania i naprawiania. W związku z tym to samo robimy dzieciom. I póki sobie tego nie uświadomimy, nie zderzymy się z tym lustrem, bo jak pytasz o psychoterapię, to dla mnie psychoterapia to jest spotkanie, w którym ja w bezpiecznych warunkach mogę się przyjrzeć po prostu temu, co ja robię. Dlaczego ja to robię? Jakich słów ja używam i dlaczego? I co mi to robi? I zdecydować o tym, że ja to zmienię. Ja to próbuję robić na warsztatach, w biznesie czy takich warsztatach otwartych, ale to jest jednak bardzo trudne, bo to oznacza, że my jako dorośli musimy, bo potrzebujemy, mieć duże zaufanie i zdjąć z siebie lęk przed oceną. W pracy indywidualnej, tam gdzie jest jeden na jeden, jest zdecydowanie łatwiej zaufać i łatwiej jest być w relacji.
Myślę, że ocenność w ogóle jest plagą, po prostu plagą. Tak? To jest bardzo niszczące, ale masz rację, że w zasadzie nasze pokolenie chyba w tym wzrastało właśnie, w tym takim wiecznym ocenianiu. Pójdźmy może w stronę jaśniejszych kolorów i żywszych i takich bardziej radosnych. Co może i co jest najpiękniejszym prezentem od rodzica do dziecka?
Myślę, że jest sporo takich prezentów, natomiast mogę powiedzieć, co mówią nastolatki. Nastolatki najczęściej mówią, chciałbym, żeby mój rodzic był zawsze po mojej stronie. Chciałbym mieć pewność, że jestem widziany i ważny. Jak pytam, jakie słowo chciałbyś najbardziej usłyszeć? To są dwa, że jest ze mnie dumny i drugi, że mnie docenia. Ja kocham słowo doceniać, bo doceniać oznacza nadawać wartość. Wiesz, kiedy ja mówię do dziecka, doceniam to, co robisz, doceniam to, kim jesteś, to ja nadaję wartość tobie, sobie i relacji, którą tworzymy. I ja myślę, że nie ma piękniejszego, wiesz, takiego spotkania, w którym ja słyszę, że to, co teraz między nami się dzieje, ma wartość w tu i teraz, bo mnie to utwierdza w tym, że ja jestem wartością. Czyli to, czego te dzieciaki potrzebują, ale to, czego my też jesteśmy głodni jako dorośli, no to poczucia tego, że jesteśmy wartościowi, tak? I teraz jeżeli my jesteśmy ubrani w wartość, to nam jest bardzo łatwo wychodzić do świata. No my wtedy nie potrzebujemy oceniać. Wiesz, ja lubię używać tej metafory kamieni szlachetnych. No jak ktoś jest diamentem, to jego nie interesuje, że ktoś inny jest rubinem, szmaragdem, czy tam, nie pamiętam, tych wszystkich przepięknych kamieni szlachetnych, bo każda wartość się wtedy zmieści. Natomiast jak ja nie jestem ubrana w wartość, no to ja się porównuję, to ja oceniam, to ja mam lęk. Więc myślę, że to są takie jedne z najpiękniejszych słów stwarzających.
Co jeszcze mówią nastolatki, że co chciałyby słyszeć od starych?
Wiesz co, to jest najczęściej, bo oni zanim przejdą z tego, chciałbym, żeby mi dał święty spokój, nie interesuje mnie to, co on myśli, do tego, co oni potrzebują, to jest w ogóle długa droga, bo oni już tak bardzo nie wierzą, że oni mogą od nas coś dobrego dostać, że mówią, nie zależy mi, mam to w nosie, nie potrzebuję, chcę mieć tylko święty spokój. I ja bym chciała powiedzieć wszystkim rodzicom, którzy nas słuchają, że to nie jest prawda, że oni tego nie chcą, oni szalenie tego potrzebują. I że oni są bardzo uważni na to, co my do nich mówimy, bo jak oni potem do mnie przychodzą, to sprawdzają. Mówią, matka powiedziała to i to, co pani na ten temat myśli. Czyli oni na zewnątrz deklarują, że im nie zależy, ale w środku bardzo im zależy. Natomiast ta deklaracja nie zależy mi jest już oznaką tego, że tak bardzo się boję, że tego nie dostanę, że już wolę powiedzieć, mam to w nosie.
To jest jedno z najważniejszych pytań, które sobie zapisałam przed naszą rozmową. I to też takie pytania od naszych słuchaczy i słuchaczek wracają po różnych rozmowach, gdzie tam się przewijają, czy role rodzicielskie, czy temat dzieci właśnie. Co, jeśli dziecko mówi, idź stąd, nie chcę się słuchać, w ogóle mam to w dupie, mam to gdzieś, co do mnie mówisz. I część rodziców absolutnie to bierze jako prawdę, że no dobra, jak mówi, że nie, no to nie, no to nie będę z nim, nią rozmawiał, rozmawiała. No a część właśnie tak się waha, trochę w takim duchu tego, co powiedziałaś, tak? Że to dziecko tak naprawdę mówi niekoniecznie to, co tam w środku siedzi. Mimo tego, co słyszymy właśnie, najczęściej jest tak, że tam w środku to jednak jest krzyk o tą uwagę, którą dziecko jakby odrzuca werbalnie.
Kiedyś poprosiłam jedną nastolatkę, żeby napisała list swojej mamy. Był list, który mnie naprawdę niezwykle wbił w krzesło, bo ona napisała takie zdanie: im bardziej na ciebie wrzeszczę, im bardziej wrzeszczę, że cię nienawidzę, tym bardziej chcę, żebyś mnie przytuliła i wytrzymała, bo ja już sama nie mogę wytrzymać ze sobą. Myślę sobie, i nie chcę nikogo z nas, bo też jesteśmy rodzicami, pakować w poczucie winy, ale jestem jakoś tak blisko tego, że dziecko, które takie rzeczy mówi, wynoś się, nienawidzę cię, mam cię w dupie, ono działa odwetowo. To znaczy my mu jednak coś zrobiliśmy takiego, co go ogromnie boli i ono teraz jakoś potrzebuje się na nas zemścić. Naprawdę, jak mam takie, wiesz, spotkania mediacyjne z rodzicami, z całą rodziną i dochodzimy do tych sytuacji pod tytułem dlaczego dziecko się tnie, albo odmawia jedzenia, różne rzeczy robią, to jest taki moment, w którym oni przyznają, że tak bardzo się ciebie bałem, albo tak bardzo się o ciebie bałem, albo tak bardzo się bałem, że cię nie mam, że teraz chcę, żebyś ty się bał, że ja cię nie chcę.
Dzieci mówią to rodzicom, tak?
Tak.
Że to dziecko się bało, że ten rodzic jest już odłączony od niego, tak?
Tak. My jednak płacimy jakąś cenę, nie? Czyli jeżeli ja mam rodzinę, w której tata postanawiał się tygodniami nie odzywać, nigdy na nich nie krzyczał, ale on się zapadał. Przez 2-3 tygodnie nie był w kontakcie. No to jest odłączenie. To dziecko nie wytrzymywało tego napięcia. Coś musiało zacząć z tym napięciem robić. No akurat ta dziewczynka zaczęła się ciąć. W związku z tym, jak oni teraz próbują być z nią w kontakcie, bo się boją, że ona zrobi coś więcej niż cięcie, to ona właśnie ich odpycha, czyli daje im to samo odłączenie i ten sam strach, którego doświadczała. Dzieciaki nie robią tego na poziomie świadomym. Oczywiście to potrzeba pół roku albo roku pracy z całą rodziną, żeby do tego dojść i żeby to nazwać. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy w tych mam cię w dupie, nie chcę cię, nienawidzę cię, zobaczyli, że tam jest tak duży lęk przed tym, że ty mnie nie wytrzymasz, że ja wolę cię odrzucić.
Trudne.
Wiem.
Bardzo, bardzo trudne. Co jeszcze robimy takiego złego, po prostu złego dzieciakom? Co słyszysz w swoim gabinecie często?
Jakoś mnie porusza, jak mówisz złego. Ja bym powiedziała, że my te dzieci po prostu opuszczamy. Naprawdę je opuszczamy, bo sami nie doświadczyliśmy prawidłowej więzi. To jest znowu to, co bardzo często z kolei słyszę od rodziców. Naprawdę, kiedy ja też tak pracuję, że ja wolę najpierw popracować z rodzicami, zanim zacznę pracować z dzieckiem, bo myślę sobie, że jeśli będę pracowała z dzieckiem, które cały czas wraca do tego samego, czego doświadcza na co dzień, to jest jednak trudna praca, ale nie wszyscy oczywiście się na to godzą. Natomiast to, co mówią rodzice, to mówią: panie Mieszko, ale mnie naprawdę nikt nigdy nie nauczył chwalenia. Ale mnie naprawdę nikt nigdy nie pytał o zdanie. I jak pytasz, co złego robimy, to ja bym powiedziała, nie pracujemy nad sobą. To jest taka pierwsza rzecz, którą robimy, bo sami dla siebie nie jesteśmy ważni. Ja mam wielu dorosłych, którzy w pewnym momencie postanowili opuścić siebie, zostawić siebie. I teraz zobacz, jeżeli ja nie mam prawidłowej więzi ze sobą, jeżeli ja walczę ze swoimi kompleksami, jeżeli ja walczę ze swoim lękiem, to mi trudno będzie być przy moim dziecku. Ja to tak nazywam od strony psychoterapeutycznej, wiesz, że jeżeli ja nie mam uwagi dla swojego wewnętrznego dziecka, to dla mnie kłopotem będzie moje zewnętrzne dziecko. Jeżeli ja nie mam czułości i delikatności dla swoich potrzeb, to mnie do szału będzie doprowadzał nastolatek, który właśnie dba o autonomię, o niezależność, próbuje domagać się swoich potrzeb. Więc z kolei odpowiedziałabym, co moglibyśmy zrobić dla swoich dzieci, to powiedziałabym zacząć od empatii dla siebie. Ponieważ bardzo często, i to jest przełomowe, jak dorośli przychodzą do mnie na warsztaty dla rodziców nastolatków i ja mówię, zajmijmy się wami. Nie, naucz nas, jak rozmawiać z dzieckiem, powiedz, jak zadawać pytania, wiesz, jak do niego dotrzeć. Jak spowodować, żeby sprzątał w pokoju? No jak zadbać o to, żeby się uczył? No różne tu są historie. No niestety tego państwo ode mnie nie dostaniecie. Raczej mówię, dobrze, zobaczmy, jak ty możesz się zaopiekować sobą, żeby to, co robi twoje dziecko, cię tak nie odpalało. Żebyś ty umiała zobaczyć jego potrzeby w tym, co dla niego ważne, żebyś zobaczyła swoje lęki. Podam ci taki przykład. Na warsztacie biznesowym, we wtorek to było, uczyliśmy się komunikatu tak zwanej negatywnej informacji zwrotnej. Nie lubię tego słowa, ale tak. I wyrażania złości. Jedna pani mówi, no do szału mnie doprowadza to, jak ten mój syn zostawia kubek po kisielu, nie odstawia go do zmywarki i on zasycha. I oczywiście próbuję zrobić komunikat, jak doprowadzić do tego, żeby dziecko odkładało kubek. A po kilku próbach zadania jej pytania, o co tak naprawdę chodzi, ona siedzi i mówi tak, wiesz, jestem w gigantycznym lęku, że on nawet kubka nie potrafi odłożyć, więc czy on sobie w ogóle w życiu poradzi? I tak naprawdę, jak teraz rozmawiamy, to myślę sobie, że boję się, że się nie wyrabiam jako matka, skoro mój 17-letni syn nie odkłada kubka. I teraz rodzic, który potrafi zobaczyć to, że ja tak naprawdę odpalam się ze swojego lęku, że czasami zawaliłam jako rodzic. Tak, ja też zawaliłam kilka albo kilkanaście, albo może nawet kilkadziesiąt razy, bo wybrałam pracę, bo wybrałam projekt, bo nie zajęłam się w tym momencie moim dzieckiem, ale to spotkanie ze sobą i uwaga, użyję bardzo trudnego sformułowania, wybaczenie sobie, uwolnienie siebie od swoich krytycznych myśli i osądów dopiero pozwala być przy dziecku. Bo tak to, zobacz Ela, to jest tak, że jestem ja, są wszystkie moje lęki, obawy, niepokoje, myśli, mój krytyk wewnętrzny, a dopiero potem jest moje dziecko. To jest trudno się spotkać wtedy. I my...
Gruba warstwa między nami.
Tak. Tak, gruba i taka puchata bym powiedziała, ale puchata nie miękka i można się przytulić, tylko taka wypchana właśnie kolcami.
Taką rzeczą, o której też często słyszę od rodziców, sama już chyba trochę się tego pozbyłam, ale nie do końca, jest to, że mówią, że uważają, że powinni być ekspertami, ekspertkami od absolutnie wszystkiego w stosunku do tego swojego dziecka. No to nieprawda, prawda?
Tak, to nieprawda. Myślę, że taką największą jazdę na to mają kobiety jednak, nie mężczyźni. Ponieważ my, drogie panie, dałyśmy sobie wmówić w ogóle takie jakieś duże kłamstwo, że my mamy być dzielne i niezawodne i dużo wytrzymywać, i koło zmieniać, i kran umieć naprawić, i wszystkie te rzeczy. Absolutnie nie mamy być ekspertami. Ja bym nawet powiedziała, my potrzebujemy się nauczyć takiej delikatności i uwaga, opiekowania się sobą pod tytułem, kurde, nikt mnie nie nauczył bycia matką, a nawet powiem więcej, jak patrzę na moją matkę, to miałam słaby wzorzec. I jak się rozglądam po kobietach w mojej rodzinie, to właściwie nie miałam wzorca. A jak jeszcze do tego dołożę koleżanki, matki, to słaby wzorzec. Czyli my generalnie nie mamy wzorców wychowania i bycia mamą. To, czego potrzebujemy na pewno, to uznania, że mam prawo nie wiedzieć, nie umieć. Ja wiem, że to brzmi jak truizm, ale to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia dla kobiet w tym kraju. Mogę nie umieć, mogę potrzebować opieki, mogę potrzebować wsparcia. I uwaga, uznać, że ja tego wsparcia potrzebuję. To jest to, co ostatnio robiłyśmy taki kurs Asią Berend dla rodziców nastolatków i my to powtarzamy tam chyba kilkakrotnie, że kiedy dziecko jest małe i są z nim trudności, to my mamy szkoły wsparcia dla rodziców małych dzieci. Natomiast jak nastolatek ma trudności, albo my mamy trudności w relacji z nastolatkiem, to my się nawet wstydzimy powiedzieć o tym, że ja mam trudno z moim dzieckiem.
No bo nie daje rady, halo.
Bo nie daje rady. I to uznanie, że ja mam prawo nie dawać rady, to jest w ogóle najlepszy prezent dla dziecka. I że po to jesteśmy my eksperci, po to są psychoterapeuci, po to są trenerzy komunikacji i tak dalej, żeby przyjść i powiedzieć, ej, nie daję rady, pomóż mi, daj mi wsparcie do tego, żebym mogła zacząć dawać radę.
A nie skrzywdzimy swojego dziecka, mówiąc mu o tym, że nie daje rady i potrzebuje pomocy? Czy to nie jest tak, że wtedy, nie wiem, mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, że ktoś może pomyśleć, że to jest taki moment, kiedy dziecko zobaczy, że ten rodzic, ta mama czy tata są słabi, no więc może to dziecko też będzie myślało o tym, że nie ma oparcia w tym człowieku, który mówi, że jest słaby. Czy jest takie ryzyko, czy nie?
A czy myślisz, że nastolatek, który widzi wrzeszczącego rodzica, nie widzi już, że ten rodzic nie daje rady?
No tak, no myślę, że tak. Tak, oczywiście. Tak. Tak myślę. Myślę, że dzieciaki są mądre, bardzo tak prowokacyjnie pytam. Natomiast mam wrażenie, że to jest taka myśl, która się może rodzić w rodzicielskich głowach, że nie mogę okazać słabości, w sensie tego, co ja uważam za słabość, żeby to moje dziecko cały czas myślało, że ja tą skałą jestem, jak nie powiem, że potrzebuję pomocy, to będzie znaczyło, że ja nie potrzebuję pomocy i ja po prostu sobie poradzę ze wszystkim, łącznie z tym, że z jego kłopotami. Mhm. Ja osobiście jestem fanką mówienia tego i zresztą moje dziecko słyszy, myślę, że codziennie ostatnio, bo mam dosyć trudny czas, że sobie z czymś nie radzę i potrzebuję pomocy. Też tłumaczę mu trochę, ma 16 lat, więc przy okazji się może czegoś dowie, nauczy, gdzie tej pomocy szukam. Więc ja wiem, że to naszą relację ubogaca, bo on po prostu widzi mnie prawdziwą, nie widzi mnie sztuczne, jakieś wyidealizowane. I oczywiście, jak brzydko mówiąc, dreryja, ja, no to już jest problem, tak? Już jestem tak. słaba, więc nie muszę. Ale właśnie to jest, wydaje mi się, że taki też jeden właśnie z tematów, który naprawdę gdzieś wraca też w rozmowach, że wie, że my nie możemy pokazać tej słabości, że to jest niedobre, że to jest złe, że musimy właśnie być tacy twardzi, hardzi i może właśnie raczej, nie wiem, jak mamy ten trudniejszy czas, to nie szukać tego kontaktu z dzieckiem albo w ogóle nie mówić.
Tak, podzieliłabym to na dwie rzeczy. Pierwsza, ty to pięknie powiedziałaś, że kiedy mówię, że nie daję rady, to jestem prawdziwa i autentyczna. I to jest okej. Okay. Natomiast ważne, żeby nie dokonywać parentyfikacji, czyli żeby dziecko nie musiało się mną zajmować, bo ja nie daję rady, bo on tego za chwilę nie wytrzyma. I jest takie zdanie w naszej ostatniej książce Uwięzieni w słowach rodziców, tam gdzie jest rozdział o musisz być dzielna, które przytoczę do tego, co powiedziałaś, że otoczenie oczekuje od nas, że będziemy opoką i skałą. I to jest bardzo pożądane. Tylko do skały nie można się przytulić. Czyli jak ja się próbuję utwardzać jako rodzic i, uwaga, wytrzymać, choć nie mam zasobów, żeby wytrzymać, to ja się naprawdę utwardzam i zaczynam być skałą. Więc ja zabieram bliskość dziecku, które ono w tym momencie właśnie najbardziej potrzebuje. Nastolatek potrzebuje bliskości, czułości, akceptacji i tego, że jesteśmy po jego stronie. I teraz, kiedy ty mówisz, wiesz, mam słaby czas, jest mi trudno, nie mogę wytrzymać sama ze sobą, to on nie słyszy tego, nie mogę wytrzymać z tobą albo ciebie nie wytrzymuję. I to jest okej. Okay. Natomiast jeżeli ja będę cały czas udawała, to ja w pewnym momencie jego nie wytrzymam i powiem te wszystkie okropne rzeczy, które no właśnie jakby słyszymy za ścianą u sąsiadów, mm-hmm. prawda?
No czasami też słyszymy w swoich domach, jakby tak. Wiesz, święta nie jest tam, więc tutaj nie będę czarowała, że mimo dużego wglądu w siebie, tak bardzo lubię sobie myśleć. Nie zdarzają mi się różnego rodzaju poślizgi w najróżniejszych sytuacjach. Chciałabym, żeby ten odcinek naprawdę był takim odcinkiem, który wzmocni te dorosłe osoby, które nas słuchają. Jakie jeszcze rady masz dla nas, rodziców? Co my powinniśmy zrobić jeszcze, żeby zatroszczyć się o siebie tak naprawdę? Ta seria jest o dzieciakach, ale też jest o nas.
No to zostałabym w tym troszczeniu się o siebie, czyli pierwsza rzecz to jest widzę siebie. Zdanie z Porozumienia bez przemocy, które kocham, żeby siebie dać, trzeba siebie mieć. Czyli, że to jest okej dbać o siebie, zwłaszcza mówię to do matek, że to jest okej być zadowoloną, szczęśliwą i uśmiechniętą, bo to jest nasza baza, z której wychodzimy w ogóle do dziecka. Druga rzecz to jest o tym, żeby mieć odwagę, ty to też powiedziałeś, żeby mieć odwagę mówić, potrzebuję wsparcia, potrzebuję pogadać. Ponieważ tutaj niestety dosyć często gramy i udajemy, że jest dobrze tam, gdzie nie jest dobrze. Czyli taka w ogóle ważna rzecz to jest dbanie o grupę wsparcia, ale nie grupę wsparcia pod tytułem ponarzekajmy na nastolatki, tylko pogadajmy o tym, jakie mamy pomysły, co z tym zrobić, jak zadbać o siebie. Jak już mamy troskę i grupę wsparcia, to poszłabym jeszcze do tego doceniania siebie, czyli takiego też nadawania sobie wartości. I wiesz, ja osobiście lubię patrzeć na to, jak inną jestem mamą od tego, jaki miałam wzorzec bycia mamą. I na pewno bardzo daleko mi do ideału i bardzo bym wiele rzeczy zmieniła. Ale myślę sobie, doceniam tę robotę, którą wykonałam. Doceniam, że moje dziecko ma już inaczej, bo ona już z tego inaczej zrobi jeszcze lepsze inaczej. I ten element doceniania, on jest szalenie wzmacniający, bo to osłabia też wewnętrznego krytyka. I znowu to nam daje większą łatwość do bycia z dzieckiem. I czwarta rzecz to jest to, że naprawdę to zdanie robi bardzo dużo w głowie. Jestem wystarczającą mamą. To Winnicott o tym mówi. Nie ma dobrego i złego rodzica. Jest wystarczający rodzic na dany moment, na dane zasoby, na dane możliwości, na dany potencjał. My, proszę Państwa, jesteśmy wystarczający. I ja mam być wystarczającym rodzicem dzisiaj. A jutro zobaczymy, co się wydarzy. Ja mam dzisiaj towarzyszyć mojemu dziecku. A jutro zobaczymy.
To bardzo ważne, co mówisz. Właśnie to tu i teraz, żeby też nie oczekiwać od siebie super dokładnych, nie wiadomo jakich planów, rozpisanych w ogóle na nie wiadomo jaki czas, szczególnie w czasach dzisiejszych, ale ogólnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że to też jest dobre, żeby ten styl bycia tu i teraz i niekoniecznie oczekiwania od siebie planowania pokazywać dzieciakom, bo mam wrażenie, że to też jest coś dla nich dzisiaj takiego, co uważają, że oni muszą się już określić, w ogóle wiedzieć, co będą robić, za ile lat, gdzie będą pracować, co jakby, no po prostu wszystko. A no to nie jest najważniejsze.
Tak, to w ogóle byłaby piękna puenta tej rozmowy, ponieważ najważniejsze spotkanie odbywa się w jestem. Jestem tu dzisiaj dla ciebie i to, kim ty jesteś i co w sobie masz, jest dla mnie najważniejsze na świecie. Kiedyś jeden prezes tak mówił. Wiesz, siadam przed ludźmi i mówię sobie w głowie, to jest twój czas, ty jesteś dla mnie najważniejszy, nie ma nic ważniejszego niż to, kim jesteś. Myślałam, kurczę, gość w biznesie takie rzeczy robi, a my nie robimy tego w życiu prywatnym, nie? Więc moje ważne i wartościowe jestem spotyka się z najbardziej wartościowym drugim jestem, jakie znam, czyli moim dzieckiem. I to jest fajne spotkanie. A to, czy ono jutro dostanie dwójkę, trójkę w szkole, czy wiesz, czy skończy takie, czy śmakie studia, wyposażone w bezpieczną więź, będzie szczęśliwym człowiekiem.
Kochani, za Agnieszką zaapeluję do was, żebyście się spotkali ze swoim jestem i z jestem swojego dziecka albo swoich dzieci i tam poszukali chyba też jeszcze trochę tego swojego w środku dziecka własnego, by przytulali je, nie bali się myśleć o tym, że ono tam jest i bądźcie dla siebie czuli i dobrzy i dla tych bliskich, ale przede wszystkim dla siebie. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda@voicehouse.co. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.